Cześć, słuchacie podcastu Reorient. Nazywam się Ewa Górska i w tym podcaście rozmawiam z ekspertkami i ekspertami o zjawiskach kulturowych, społecznych i prawnych. Podcast Reorient powstaje dzięki wsparciu matron i patronów. Możesz zostać jedną lub jednym z nich na www.patronite.pl/Reorient. W tym odcinku podcastu Reorient gościnią jest Magdalena Nazimek, doktorka nauk prawnych, filozofka i ekspertka do spraw rzecznictwa w konsorcjum migracyjnym. Wcześniej prezeska i koordynatorka zespołu prawniczego Stowarzyszenia Nomada we Wrocławiu. Magda była już gościnią w odcinku 29 Reorientu ponad rok temu, w listopadzie 2022 roku. Wtedy mówiła o tak zwanych procedurach uchodźczych w Polsce i zachęcam do wysłuchania tego odcinka, jeśli kogoś te tematy interesują bardziej. A dzisiaj spotkamy się z Magdą, żeby troszkę zaktualizować kwestię tego, jak wygląda właśnie szeroko, nazwę to migracją, w Polsce. Głównie dlatego, że na początku kwietnia Parlament Europejski przyjął nowy pakt o migracji i azylu, co ma wpływ również na to, co dzieje się w Polsce, jak wygląda polityka migracyjna w Polsce. I tak, no to mamy początek maja 2024 i ten odcinek pewnie się trochę zdezaktualizuje w najbliższym czasie, ale w tej chwili wydaje nam się, że dość istotne jest to, żeby omówić kwestię potencjalnych zmian i czy w ogóle te zmiany są, a jeśli tak, jak będą wyglądały, jeśli chodzi o kwestie migracji. I po tym przedługim wstępie, cześć Magda.
Cześć.
No to zacznijmy od tego, słuchaj, co w ogóle jest w tym pakcie, który przyjął Parlament Europejski?
No w pakcie jest bardzo wiele, ze względu na to, że pakt zakłada całkowicie nowy system zarządzania migracją w Unii Europejskiej. I niestety nie spotyka się on z aplauzem ze strony organizacji społecznych. Wielokrotnie organizacje wzywały do nieprzegłosowywania paktu, do odrzucenia projektu. Niestety został on przyjęty przez parlament i to oznacza, że niedługo na poziomie Unii Europejskiej powstanie tak zwany dokument wdrożeniowy, operacyjny, który przedstawi już bardziej konkretne założenia co do tego, jak ten pakt ma być wprowadzony na poziomie Unii, a następnie państwa członkowskie będą miały okres do około końca roku, żeby wprowadzić takie dokumenty swoje wdrożeniowe. I tak naprawdę wtedy będziemy wiedzieć, jak to będzie wyglądało w Polsce. Na ten moment jednak to, co już wynika z tych wielu dokumentów i stron tekstu, to, że będziemy mieć zatrzymań na granicy więcej, bez wyjątków dla rodzin z dziećmi. Będziemy mieć przyspieszone, dyskryminujące procedury. Jest ogromne ryzyko, że ocena wniosków o ochronę międzynarodową nie będzie przeprowadzana w sposób zapewniający indywidualny proces oceny sytuacji osoby. Możemy mieć do czynienia z profilowaniem rasowym, możemy mieć do czynienia z jeszcze większą skalą pushbacków. Tak naprawdę to, co chyba jest takie najbardziej kontrowersyjne w Polsce, czyli mechanizmy solidarnościowe, czyli tak zwana relokacja, tak naprawdę nie ma miejsca w tym pakcie. Mówi się o tym, że będziemy zmuszani przez Unię Europejską do przyjmowania osób z innych krajów, które tam wnioskowały o ochronę międzynarodową, a pakt wprowadza nam taki system trzech wyjść. I z jednej strony może państwo członkowskie okazać się solidarnością przez to, że będzie relokowało pewne osoby do siebie, ale może też swoją solidarność wykupić. Wykupić wkładem finansowym do różnego rodzaju funduszy albo finansowaniem różnego rodzaju operacyjnych projektów. Czyli na przykład możemy sobie wyobrazić, że swoją solidarność dane państwo wykupi, budując mur na innej zewnętrznej granicy. Więc nie wydaje się, żeby te założenia paktu były właściwe, szczególnie, że pod względem kraju takiego jak Polska, który może być pod dużą presją migracji, pod dużą ilością osób, w sensie duża ilość osób może wnioskować w Polsce o ochronę międzynarodową ze względu na to, że mamy zewnętrzną granicę Unii Europejskiej u siebie, możemy tak naprawdę zostać bez większego wsparcia przy dużej ilości osób, ze względu na to, że inne państwa członkowskie mogą tą swoją solidarność wykupić i na to też zwraca uwagę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, mówiąc o tym, że nie popierali go także w głosowaniu, ale no wydaje się, że to jest już zamknięta sprawa i pakt będzie, więc pytanie, jak on zostanie do Polski faktycznie wdrożony w nasze realia.
Mam taką myśl, że przez ostatnie lata trochę skupialiśmy się na krytykowaniu Polski właśnie za różne rozwiązania, które łamały prawa człowieka i zwracaliśmy się w kierunku Unii, czy choćby sądów i innych instytucji unijnych, licząc na to, że praw człowieka przestrzeganych będzie więcej, czy że jakoś zmuszą Polskę do tego, natomiast że teraz polityka całej Unii poszła w tym kierunku.
Tak, i tak naprawdę tak było. Wiemy, co się dzieje na Morzu Śródziemnym, wiemy, że w jakich krajach dzieją się pushbacki, że tak naprawdę nigdzie skutecznie nie zostały one zatrzymane. Więc myślę, że można absolutnie powiedzieć, że jest to polityka ogólnoeuropejska. W zeszłym miesiącu został wydany raport Lekarzy bez Granic. Śmierć, cierpienie, brak środków do życia, ludzkie koszty polityki migracyjnej Unii Europejskiej. To tak a propos tego, gdzie Lekarze bez Granic wprost wskazują jak pracują na takich granicach, jak granice greckie, bułgarskie, węgierskie i polskie, i że leczą głównie obrażenia i urazy spowodowane albo infrastrukturą muru, tak jak na przykład w Polsce, albo przemocą, która towarzyszy pushbackom. I jeżeli mówimy o przemocy, która towarzyszy pushbackom czy też wywózkom, no to mówimy o złamaniach, zwichnięciach, pogryzieniach przez psy, wyczerpaniach, odwodnieniach, odmrożeniach, hipotermii. To są te wszystkie sytuacje, z którymi mamy do czynienia w związku z polityką migracyjną Unii Europejskiej. Tak? To są konsekwencje tej polityki. To nie są sytuacje, w których te osoby przybyły tu z tymi obrażeniami, z tymi chorobami. To są choroby powodowane przez granice. Wydaje mi się, że to są słowa lekarza ze szpitala z Hajnówki, że to są choroby graniczne.
No to pasuje tak do tego, co tam się działo. Jeszcze do tego myślę, że wrócimy. A jeszcze zostając na chwilę przy pakcie, no to jak powinno wyglądać jego wdrażanie w Polsce?
Z naszej perspektywy, jako konsorcjum migracyjnego, które reprezentuje 9 organizacji pozarządowych wspierających migrantów, migrantki, uchodźców, uchodźczynie w Polsce, kluczowym elementem będzie mechanizm monitoringu praw podstawowych. Na poziomie paktu jest zobowiązanie, że każdy kraj taki mechanizm musi wprowadzić i tyle. I jakby nie ma tu tak naprawdę na ten moment jeszcze żadnych wytycznych. Zobaczymy, czy w dokumencie wdrożeniowym coś tu nam się więcej pojawi. I myślę, że to będzie kluczowy moment, aby ten mechanizm był realnie monitorujący, tak? Bo wyobrażam sobie, że spektrum tego, jak taki mechanizm może być stworzony, jest bardzo, bardzo duże. Może być prowadzony taki mechanizm przez służby, a może być przez niezależne organizacje czy niezależnych ekspertów, ekspertki, tak? Są wytyczne UNHCR-u do takich monitoringów, więc pytanie, czy to zostanie uwzględnione, czy będzie przeprowadzony jakiś proces konsultacji z organizacjami, które takie monitoringi prowadzą, czy jednak no, władza, rząd, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stworzy swój własny mechanizm, a my potem niestety jako organizacje pozarządowe będziemy musieli tworzyć nasze równoległe raporty, pokazując co w tych podstawowych nie działa i co nie zostało zauważone. No tak jak to działa chociażby przy granicy polsko-białoruskiej, gdzie mamy z jednej strony organizacje, które wspierają i równolegle do tego oddziały poszukiwawcze Straży Granicznej i te informacje z tych dwóch źródeł się całkowicie rozjeżdżają. Więc to będzie jedna z kluczowych rzeczy. Drugą bardzo ważną rzeczą będzie kwestia infrastruktury przygranicznej. Jeżeli ciężar procedur przyjmowania wniosków ma być przełożony na granicę i jego celem ma być niedopuszczanie tak naprawdę do terytorium, albo taka właściwie fikcja fikcja prawna, w której ta osoba wcale nie jest na terytorium, dlatego można ją łatwiej z tego terytorium usunąć. No to pytanie, jak to będzie wyglądało, bo z doświadczeń innych krajów, gdzie takie procedury przygraniczne miały miejsce, no to raczej nie odbywa się to ani w warunkach humanitarnych, ani w warunkach z poszanowaniem praw człowieka, z poszanowaniem pełnego dostępu do procedury uchodźczej. I o ile te procedury się w ogóle zadzieją, no to pytanie, jaka będzie ich jakość i jak obiektywnie będzie indywidualna sytuacja każdej osoby oceniana w takich warunkach, więc te warunki muszą być dobre, żeby tu zapewnić minimum godności tym osobom, więc myślę, że tu będzie kolejny ogromny kawałek do zagospodarowania i tutaj też no jakby do naszego udziału w tym jako organizacji pozarządowej, wszystkich osób, które tym tematem się zajmują, aby naciskać na władzę, tak, żeby te procedury były jak najbardziej, no jakby szły najbardziej w stronę zapewniania przestrzegania praw człowieka w tych realiach, w których już musimy sobie radzić.
A jakby to spróbować przełożyć trochę na praktykę, bo tak wiesz, próbuję sobie wyobrażać te mechanizmy, tak, poszanowania praw podstawowych, czy tą infrastrukturę przygraniczną umożliwiającą składanie wniosków. No i myślę o tym, że w tej chwili no nie ma możliwości składania wniosków, i że tak na takim poziomie formalno-teoretycznym jakieś poszanowanie praw podstawowych może niby jest, tylko w praktyce go nie ma. Tak więc ogólnie zastanawiam się, czy ten pakt przyjęty dla Europy, czy to coś zmieni w praktyce, jakby czy muszą być wprowadzone inne rozwiązania praktyczne, czy może zostać sytuacja taka, jak jest i po prostu będą tak przyjęte interpretacje, że będziemy dalej udawać, że wypełniamy przepisy, zwłaszcza te dotyczące jednak poszanowania jakichkolwiek praw osób migrujących, natomiast w praktyce po prostu będzie się działo dokładnie to samo, co się dzieje od kilku lat.
Obawiam się, że będzie dużo zmian, które nie przyniosą żadnych dobrych skutków dla osób w drodze. Tak bym to chyba ujęła. Czyli z perspektywy organizacji wspierających, z perspektywy prawników, prawniczek wspierających, z perspektywy organizacji działających przy granicy, tam się może pozmieniać. Mogą nas, no nie tyle zaskoczyć, ale możemy się spotkać z innymi procedurami, i trzeba będzie się do tego wszystkiego przygotować, dostosować. A jednocześnie nie widzę w ramach tego paktu i w ramach tych propozycji, jakie w nim są, tych rozwiązań, jakie tam są, polepszenia sytuacji osób w drodze, tak? Jakby ten pakt ma za zadanie uszczelnić granice europejskie, ma za zadanie moim zdaniem odstraszać osoby, które tutaj przybywają w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej, ma ułatwiać ich deportację, ma jeszcze bardziej utrudniać dostęp do tych procedur i ostatecznie do uzyskiwania samej ochrony. Więc wydaje mi się, że będzie dużo formalnych ruchów, dużo zmian, ale nie na korzyść. Więc ostatecznie sytuacja dla samych osób wnioskujących zostanie taka sama, jak nie gorsza tak naprawdę.
No już nie jest najlepsza i skoro robimy odcinek trochę aktualizujący wiedzę na temat tego, co się dzieje, to jak wygląda teraz sytuacja na granicy polsko-białoruskiej? Bo ponad rok temu już o tym rozmawiałyśmy. No ja wiem, że lepiej nie jest z różnych moich kanałów, ale wydaje mi się, że przestaliśmy o tym słyszeć, że poza kampanią wyborczą, w której w zasadzie obie strony sceny politycznej wypowiedziały się w takim tonie straszenia migracją i straszenia tymi mitycznymi uchodźcami, to po tym przestaliśmy trochę słyszeć o tym, co się dzieje na granicy.
Mhm. To ja pozwolę sobie rozpocząć od mojego ulubionego cytatu z ostatnich miesięcy. Pushbacki są nielegalne z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale szczelność naszej granicy to jest kwestia w ogóle przetrwania naszej zachodniej cywilizacji. Albo się obudzimy i zrozumiemy, że musimy chronić swoje terytorium, granice, że jeśli będziemy otwarci na wszelkie formy migracji bez żadnej kontroli, to tak naprawdę nasz świat upadnie. I gdybym nie wiedziała, kto to powiedział, to byłabym pewna, że jest to no, osoba, która reprezentuje nasz poprzedni rząd. Ale niestety jest to aktualnie nam panujący premier Donald Tusk, który używa dokładnie tej samej retoryki o upadku świata i upadku cywilizacji, jeżeli tylko wpuścimy na nasze terytorium osoby z doświadczeniem migracyjnym, osoby poszukujące ochrony. Więc nic się w tej sprawie nie zmieniło. Pushbacki dalej trwają. Do początku kwietnia ponad 1700 osób zostało wywiezionych. Mamy sytuacje związane z przemocą wobec osób w drodze. I tutaj są historie z pobiciami, zniszczonymi rzeczami, wybitymi zębami. Mamy przemoc wobec osób, które udzielają ochrony humanitarnej na Podlasiu. I to jest coś, o czym obecnie panująca władza i przedstawiciele ministerstwa zapewniali, że to się absolutnie nie będzie działo. A jednak w połowie kwietnia wojskowi w kominarkach kazali padać na kolana osobom, które udzielały pomocy humanitarnej 17-letniemu Somalijczykowi. Do tego mamy sytuację porodów w lesie. Kobieta z Erytrei, która urodziła dziecko w lesie po dwukrotnym pushbacku. Także sytuacja jest dokładnie taka sama. O ile nie gorsza w takiej perspektywie zniszczonych nadziei, mogłabym to tak powiedzieć, że przynajmniej ja je miałam, może zbyt naiwnie, do tego, że jednak z nowym rządem, który za hasło wziął sobie przywracanie praworządności, coś faktycznie się zmieni, tak? I w sytuacji, w której wciąż wiemy, że przepisy, które regulują wywózki, są niezgodne z wyrokami, są niezgodne z prawem międzynarodowym, no to się dalej dzieje i podnoszenie tego argumentu spotyka się najczęściej z odpowiedzią, że tak, niedługo będzie nowelizacja. A w tym czasie wywozimy ludzi. I do tego jeszcze zdania o humanitarnych pushbackach, które no właśnie widać, jak są humanitarne, jeżeli mamy stosowanie przemocy wobec osób w drodze, osób świadczących pomoc i sytuacje typu kobieta z zaawansowanej ciąży pushbackowana. I to jest informacja, która jest przed nią potwierdzona. I nie mamy żadnej podstawy, żeby temu nie wierzyć.
Mamy też zwłoki w lesie i ciała.
Dokładnie tak. I tak naprawdę wciąż nie wiemy, ile osób jest uznanych za zaginione. To jest kolejny jeszcze problem i kolejne wyzwanie, żeby w ogóle doliczyć się tych osób i pytanie, co się z nimi stało. Więc o tyle jest to sytuacja trudna, że już trochę nie ma nadziei na zmianę. Wcześniej i organizacje pozarządowe, i eksperci, tak sięgaliśmy po różnego rodzaju narzędzia, tak jak wspomniałaś też jakby poza Polską. One nie przyniosły żadnych efektów tak naprawdę. I gdzieś tam cały czas liczyliśmy na to, że przy ewentualnej zmianie rządu będzie inaczej. Ale tym bardziej, że na przykład przedstawiciele Polski 2050, a więc ugrupowania, które tworzy koalicję rządową, bardzo wprost wypowiadają się o zaprzestaniu pushbacków. Niestety nie ma to żadnego przełożenia na tego bądź tych, którzy tą władzę faktycznie realizują i nie wydaje się, żeby miało się to w najbliższym czasie zmienić. Minister Duszczyk mówi, że on jest przeciwko pushbackom, ale nie jest w stanie ich teraz zarekomendować, aby one w tym momencie zostały zakończone. No jest bardzo trudno rozmawiać w takiej sytuacji i odpowiadać na takie argumenty.
No jeśli minister nie jest w stanie zarekomendować, żeby przestać łamać prawa człowieka i inne, tak, tutaj jakby praw, które są łamane jest więcej, no to faktycznie nie widzę nawet argumentu i płaszczyzny do rozmowy niestety. No dobrze, a co z tymi innymi osobami migrującymi? I ja tutaj powiem to trochę wprost, ale tymi, które z punktu widzenia naszego państwa są osobami lepszymi, tak? Czyli pushbackowane...
Białymi?
Tak, te białe osoby, tak. Pushbackowane są osoby ciemnoskóre generalnie, natomiast mamy też Ukraińców, których przyjmowaliśmy, zwłaszcza na początku wojny w Ukrainie czy agresji na Ukrainę, przyjmowaliśmy masowo. Natomiast tutaj też pojawiły się pewne zmiany, tak? Przede wszystkim nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. I co to za nowelizacja i co ona zmienia?
Jeszcze tylko zanim do konkretnej nowelizacji, to myślę, że warto zaznaczyć, że Polska jest tutaj bardzo specyficznym przykładem podwójnego standardu, jeżeli chodzi o dostęp do ochrony międzynarodowej. Wiemy, że to się dzieje w różnych krajach, tak? Osoby z Ukrainy są chętniej przyjmowane, a inne są pushbackowane. Tutaj nie jesteśmy wyjątkiem, ale mamy taki idealny przykład wizualny, jak to wygląda na północnej części granicy, a jak na południowej, tak? Jak się ta granica zewnętrzna rozdziela na wpuszczanie i na wypychanie.
Ale sorry, ja tylko to dodam, ale to nie jest też tak, że jakby zamienić te granice i Ukraińcy chcieli przyjechać do Polski przez Białoruś, a osoby, nie wiem, ze świata arabskiego czy Afryki chciały przyjechać do Polski przez Ukrainę, to że nastąpi, wydarzy się coś innego. Jakby problem nie jest geograficzny i kwestii granicy i tego, gdzie jest mur, gdzie nie ma muru, tylko problem jest jednak w rasizmie i tym, który kolor skóry i które paszporty. Ale nawet kolor skóry, bo jakby pamiętam sytuację, kiedy osoby z Ukrainy próbowały przyjechać, które miały nawet doskonałe paszporty, na przykład amerykańskie, natomiast imiona i nazwiska arabskie i też nie były wpuszczane, więc no dobrze, więc rasizm.
Dokładnie, tym bardziej, że od strony, więc rasizm i od strony białoruskiej mamy też wsparcie dla osób z Białorusi, więc to też jakby pokazuje, zresztą wsparcie było od 2020 roku, ono też teraz zaczyna troszkę inaczej wyglądać, ale było bardzo duże i osoby z Ukrainy i z Białorusi są największymi grupami, które w Polsce dostają ochronę międzynarodową, więc to też widać, że to nie jest kwestia kawałka granicy, czy kwestia tego, że jedna procedura jest łatwiejsza od drugiej, tylko kwestia z tego, skąd jesteś i jaki masz kolor skóry. Bardziej chodziło mi o to, że jest to taki ewenement, tak? Że możemy to obserwować jednocześnie, jak te dwa systemy tutaj działają i większość państw nie ma aż takiego świetnego przykładu i my bardzo, bardzo jako konsorcjum staramy się to podkreślać, o tym ten podwójny standard. Prowadzimy też w tym zakresie badania. Ale wracając do osób z Ukrainy i absolutnie nie umniejszając potrzeby wsparcia tych osób, bo one nie są winne temu, że my mamy w Polsce rasizm, to jesteśmy w sytuacji, kiedy nazywanie ochroną tymczasową sytuacji, w której osoby z Ukrainy przebywają, no już przestaje mieć trochę sens, bo to już nie jest takie tymczasowe. Jesteśmy przed nowelizacją. W tym momencie projekt nowelizacji został zatwierdzony, z tego co pamiętam, przez Radę Ministrów i zaraz będzie w parlamencie. Musi on zakończyć swoją procedurę do końca czerwca, ze względu na to, że poprzednia nowelizacja przedłużyła legalność pobytu osób z Ukrainy na tak zwanym statusie UKR, czyli w tej ochronie czasowej, do końca czerwca. I teraz z jednej strony widzimy pewne różnice w stosunku do tego, co działo się poprzednio, czyli na przykład konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi. Odbyły się takie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Z drugiej strony niewiele tych postulatów organizacji pozarządowych zostaje ostatecznie przyjętych. To, co wprowadza ta ustawa, to jest ograniczenie, między innymi ograniczenie wsparcia dla osób z Ukrainy takiego materialnego, wyłączenie tak zwanego programu 40+, gdzie osoby, które wspierały, mogły pobierać 40+, ale przy zostawieniu tego wsparcia zakwaterowania zbiorowego, czyli dalej osoba, która nie jest w stanie zapewnić sobie sama miejsca zamieszkania i wyżywienia, będzie mogła korzystać z takich miejsc wskazanych przez wojewodę. Pojawia się obowiązek szkolny dzieci z Ukrainy w polskim systemie szkolnym. To był temat duży, ważny, postulowany przez organizacje pozarządowe, ponieważ nie wiedzieliśmy, co się dzieje z dziećmi, które nie są w polskich szkołach, jak można je wspierać, jak docierać do ich rodzin. Nawet nie wiedzieliśmy, do końca nie wiemy, ile tych dzieci jest. I tutaj te szacunki są bardzo, bardzo różne. I prawdopodobnie również będzie ten obowiązek szkolny powiązany z świadczeniem 800+. Do tego jest kilka takich zmian prawnych, które mogą utrudnić pewne procedury czy sytuacje w niektórych osób, w tym kwestia dokumentu podróży. Osoby z Ukrainy powinny aktualizować swoje dokumenty podróży, powinny informować o tym odpowiednie urzędy i muszą mieć taki ważny dokument podróży, żeby uzyskać, móc starać się następnie uzyskać kartę pobytu, taką, która da im pobyt w Polsce na 3 lata, co jest dobrą propozycją, ta karta pobytu na 3 lata, ze względu na to, że osoby wyjdą z tego takiego tymczasowego stanu, w którym ciągle istnieje obawa, że zaraz ta ochrona się skończy, że będą musieli wracać, że co dalej. I te osoby, które będą chciały już zostać w Polsce, będą mogły o tą kartę wnioskować. Natomiast no, będą z tego wyłączone osoby, które nie będą miały tego dokumentu podróży. I to mogą być albo osoby z terenów wschodnich, albo mężczyźni w wieku poborowym, z uwagi na to, jak zmieniają się przepisy w Ukrainie, które ograniczą możliwość wydawania nowych dokumentów podróży poza Ukrainą. No i wokół tego jest aktualnie ogromna burza. Jest dużo też niezrozumienia, jak te przepisy dokładnie będą działały, czy te osoby będą mogły chociaż z ochrony czasowej korzystać, czy nie będą mogły. Tu wydaje się, że raczej zamknięta będzie dla nich droga jedynie do tego dłuższego pobytu, no ale ogromny stres to automatycznie wprowadza. Każda taka informacja powoduje czasem nie do końca przemyślane ruchy, no albo jakiś taki ogromną niepewność. Wiemy, że już w tym momencie coraz więcej osób z Ukrainy składa wniosek o ochronę międzynarodową w klasycznej procedurze uchodźczej, żeby no, zapewnić sobie ten pobyt, bezpieczny pobyt w Polsce, niezależny od nowelizacji czy od zmian prawnych w Ukrainie.
To na koniec jeszcze mam takie pytanie znowu bardziej ogólne. Czy biorąc pod uwagę, że zmieniają się te przepisy na różnych poziomach, czy w różnych kierunkach, czy na różnych granicach, no i też biorąc pod uwagę jednak zmianę rządu, która zaszła, czy możemy się spodziewać, że Polska będzie miała jakąś bardziej spójną i konkretną politykę migracyjną teraz?
Tak. Możemy się tego spodziewać, gdyż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło pracę nad stworzeniem strategii migracyjnej Polski na lata 2025-2030. Ten proces jest zaplanowany na ten rok i do końca grudnia powinniśmy mieć opracowaną ostateczną wersję takiego projektu strategii migracyjnej. Proces ten jest zaplanowany w taki sposób, że na ten moment pracują nad tą strategią naukowcy, naukowczynie z Komitetu Badań nad Migracjami PAN, przygotowując ankietę, która ma zebrać od różnych podmiotów informacje dotyczące migracji, polityki migracyjnej, tak aby była to jakaś podstawa informacji i oczekiwań od różnych podmiotów, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych itd. Co do tego, w jakim kierunku ta polska polityka migracyjna powinna pójść. Czyli tak środowisko naukowe opracowuje teraz ankietę i niedługo, właśnie w połowie maja, ta ankieta do tych różnych podmiotów powinna zostać rozesłana. Następnie na bazie tego powstanie raport z badań, a na podstawie tego raportu projekt strategii migracyjnej, który powinien być konsultowany między innymi z organizacjami społecznymi w okresie październik-listopad tego roku. Cały ten harmonogram można znaleźć na stronie ministerstwa. Tempo jest zabójcze, jak popatrzymy na to. Jeżeli mówimy o dokumencie, który ma być do 2030 roku, dokumencie, którego przez lata nie było w Polsce, a wszystkie jego próby, jakie za poprzedniej władzy powstawały, były absolutnie skandaliczne, w tym z wprost rasistowskimi zapisami. To jest naprawdę duże przedsięwzięcie, które dzieje się bardzo szybko, więc jest tu pewnego rodzaju obawa, czy nie dzieje się za szybko, czy faktycznie będzie czas na przeprowadzenie odpowiednich konsultacji, czy będzie czas na wprowadzenie potem zmian po tych konsultacjach, bo to, czego chyba ja się najbardziej obawiam i to, co obserwuję w wielu sytuacjach, szczególnie na poziomie lokalnym, no i teraz zobaczymy, jak będzie na poziomie centralnym, to bardzo fasadowe konsultacje, czyli prowizorka. Zrobimy, żeby się nikt nie czepił, że nie zrobiliśmy jak poprzedni, ale niespecjalnie będziemy was słuchać. Więc oczywiście, że można tak też to zrobić i cieszymy się, że ktoś jakby stwarza możliwość wysłuchania, ale no właśnie, czy to wysłuchanie coś jeszcze przyniesie. To, czego nie można oczekiwać odnośnie tego dokumentu, to, że on będzie jakoś bardzo szczegółowy. Ministerstwo zapowiada, że będzie on miał 25 stron. Więc to będzie bardzo ramowy dokument, który dopiero dalej będzie opracowywany, czy to w formie nowelizacji różnych ustaw, czy jakichś resortowych programów i tak dalej. Ja też spotykam się z takimi głosami, że na przykład samorządy lokalne czekają ze stworzeniem swoich lokalnych polityk na ten dokument centralny. To ja bym nie czekała, jeżeli ktoś mnie słucha z samorządu lokalnego, bo tam nie będzie wiele informacji, które będą miały taki rzeczywisty wpływ na lokalne polityki, które są jednak bazowane na tym, co się dzieje w danym mieście, w danym regionie. Sama integracja jest, na przykład integracja, jest jednym z kilku obszarów i nie będzie miał poświęconych ogromnego miejsca w tym dokumencie. Więc myślę, że dalej ogromny apel i zachęta do tworzenia lokalnych polityk integracyjnych na poziomie miasta, bo to też są długie procesy, które można potem dopasować do centralnej polityki, ale absolutnie nie czekać na centralną politykę, bo ona przyniesie nam tylko i wyłącznie pewnego rodzaju ramy.
Ale miejmy nadzieję, że coś może akurat się uda i wyjdzie lepiej i coś się wydarzy.
No musimy, bo jakby inaczej ta praca nie ma żadnego sensu, więc jako osoba, która zajmuje się w konsorcjum migracyjnym rzecznictwem, cieszę się z każdego najmniejszego sukcesu, bo tylko takie się zdarzają. No i muszę mieć nadzieję, bo no bez tego to trochę tak bez sensu to robić.
No dokładnie, tak rozumiem. Podpisuję się również pod tym. Dzięki w takim razie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zobaczymy, może będziemy co roku robić takie aktualizacje sytuacji. Będziemy po prostu sprawdzać, co się dzieje i w jakim kierunku się zmienia. No właśnie dla tych, którzy nie słuchali, to polecam cofnąć się do odcinka 29, w którym Magda mówiła też, co działo się wtedy. I też myślę, że dobrze jest czasem sobie tak porównać, cofnąć się i sprawdzić, zaktualizować. To jeszcze raz dzięki i w takim razie do usłyszenia.
Dzięki bardzo, do usłyszenia.
Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Podcast Reorient możesz zasubskrybować, dodać do ulubionych i ocenić na platformach podcastowych. Dzięki temu nie przegapisz nowych odcinków, a podcast może zyskać nowe słuchaczki i słuchaczy.